Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dziękuję ojcu Piotrowi za połączenie nas, bo jesteśmy w Nowej Soli, gdzie odbywa się spotkanie rodziny Radia Maryja. Piękne spotkanie tutaj u ojców kapucynów w Nowej Soli w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego. Jest z nami ojciec gwardian, ojciec Grzegorz Marszałkowski, gwardian i proboszcz parafii świętego Antoniego w Nowej Soli. Dziękujemy za zaproszenie. Jest oczywiście ojciec Jan Sochocki, opiekun koła Radia Maryja w Nowej Soli.
Pokój i dobro.
Jest z nami ojciec Dominik Orczykowski.
Moje hasło to jest czuwajcie.
Czuwajmy. Siostra Maria Piętak, Urszulanka Serca Jezusa Konającego, no w ogóle przedstawicielka życia konsekrowanego tutaj w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, także referent kurii biskupiej w Zielonej Górze. Wiele, wiele funkcji w tej kurii biskupiej, między innymi od spraw pewnej katechizacji i tego wszystkiego.
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Jest z nami pani Maria Szczecińska, nauczycielka.
Szczęść Boże.
I pan Jan Karp, autor książki z ojcem Medardem. To jeszcze enigmatycznie może dla niektórych brzmi, ale myślę, że za chwilę to się wszystko wyjaśni. Szczęść Boże, witamy pana.
Szczęść Boże, witam, do usłyszenia.
No i towarzyszy mu małżonka, panu Janowi.
Witamy, szczęść Boże.
Temat dzisiejszy to charyzmat franciszkański na ziemi lubuskiej w 70. rocznicę powrotu Polski nad Odrę. Akurat wpisujemy się w rok życia konsekrowanego. Tutaj jesteśmy u gościnnych kapucynów. No i ten charyzmat franciszkański na ziemi lubuskiej. I te 70 lat, jak już świętujemy powrotu Polski nad Odrę. Wiem, że na samym początku tutaj pan Jan Karp uraczy nas swoim wierszem, który powstał specjalnie na tę okazję dzisiejszą. Tak, tak,
czy uraczy, to ja nie tak. wiem, ale staram
napisał
się.
Napisał na dzisiejszą uroczystość.
Mhm. Bardzo prosimy, panie Janie.
Jest w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Maryja. To, co polskiej rodzinie przeżycie umila. Tak, to ojciec Tadeusz je założył. Bóg mu zapłać za to. Słuchamy go codziennie i w zimie, i w lato. Dziękujemy serdecznie, bo nam żyć pomaga i z niebem nas jedna nabożna rozwaga. Witamy najserdeczniej, jak tylko umiemy, ojców redemptorystów na odrzańskiej ziemi. Niechaj cała Polska darzy was szacunkiem, bo wasza służebność ojczyznę ratunkiem. I niech tak zostanie, i niech tak się dzieje, bo w skołatanych sercach budzą się nadzieje. Bóg wam zapłać, kochani, że przyjechaliście, bo w skołatane serca ducha wskrzeszyliście. Dzisiaj z Radiem Maryja modlimy się szczerze, wznosząc do wysokości dziękczynne pacierze. O pokój i wytrwanie ludzkiej życzliwości, w modlitewnych prośbach Bożej Wszechmocności. Witajcie, Torunianie, niech wam będzie chwała, bośmy na was czekali ćwierć wieku bez mała. Niech Stwórca błogosławi nowosolską ziemię, żeby żyło w pokoju to słowiańskie plemię. Jesteśmy nasyceni waszą serdecznością, miłosierdziem ludzkim i Bożą miłością. Bóg zapłać.
No, Bóg zapłać.
Brawo.
Piękny, piękny wiersz na rozpoczęcie audycji. Dziękujemy. No i ten charyzmat franciszkański na ziemi lubuskiej, 70. rocznicę powrotu Polski nad Odrę. No w ogóle chodzi też o obecność zakonów w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W ogóle jak to się wszystko tutaj rozwijało, jak to wygląda w tej chwili, to na pewno siostra nam tutaj opowie na ten temat. A jednak ojciec Dominik, bardzo proszę.
1945 rok. Był rokiem dziwnym. Skończyła się wojna. I wtedy, 70 lat temu, dostali rozkaz od kościoła kapucyni, żeby pójść z ludźmi na ziemię odzyskane, dlatego że oni stracili duszpasterzy na wschodzie i w różnych miejscach, a równocześnie zmieniała się język z polskiego, z niemieckiego na polski. I gdy do Gorzowa przyszedł ojciec Przemysław Knap, to odchodzący proboszcz parafii Świętego Krzyża napisał, z tyłu, że res clamata dominum. Odchodzi Dubeński, a przychodzi Knap. A przecież Dubeński to było nazwisko brzmiące polskie, a Knap, ojciec Przemysław, miał nazwisko z niemieckie, postaustriackie. I dlatego pierwszymi kapucynami, którzy byli, znaleźli się w Gorzowie, w diecezji, to był ojciec Rumak Jerzy i ojciec Przemysław Knap. Do tego stopnia, że ojciec Przemysław Knap pierwszy zaczął odbudowywać katedrę zniszczoną, bo kościół Świętego Krzyża nie został zniszczony. I tak się złożyło, że po latach, w 1957 roku, zostałem przeniesiony wolą przełożonych i byłem tam z ojcem Wojciechem i z ojcem Rafałem i z bratem Robertem. I będąc we trójkę i w czwórkę, duszpasterstwo nasze polegało na tym, że miałem 35 godzin lekcji religii. Były trzy kościoły dojazdowe, Wawrów, Czechów i Święty Stanisław, a równocześnie do obsługi szpital psychiatryczny, ogólny, zakaźny, dziecięcy. I nawet przypominam sobie, że nosiłem komunię świętą księdzu Werno, obecnemu biskupowi, przez 6 tygodni, bo chorował na jakąś żółtaczkę. To są tak pamięciowe rzeczy. A równocześnie, jeżeli chodzi o duszpasterstwo tutaj, to tak było napięte, że trudno mi wyleczyć wszystkie miejscowości, w których miałem rekolekcje. Koło Zielonej Góry, Wysoka i tym podobnie sama Zielona Góra, nie mówiąc w pobliżu Gorzowa, nie mówiąc w pobliżu Piły. Dlatego te wspomnienia o naszej pracy, czyli o wróć, tak się mówi w wojsku, jak się źle powiedziało. Myśmy nie pracowali, tylkośmy służyli. To była służba Bogu i ludziom.
Ojciec Dominik Orczykowski, czyli świadek tego pierwszego pokolenia tutaj.
Proszę?
Świadek pierwszego pokolenia właśnie kapucynów.
Jestem właśnie ostatni, który tam był z krakowskiej prowincji, Gorzowie Wielkopolskiej.
Ojciec urodzony w Drohobyczu, drohobyczanin. Pierwsze pokolenie wyświęcone kleryków po zakończeniu II wojny światowej, który dołączył kiedyś do pionierów i nosi historię w sercu. Zresztą ciekawa postać. I lotnik, i harcmistrz, i znany w całej Polsce.
Na pewno do postaci jeszcze ojca Dominika i do jego doświadczeń wrócimy podczas tych rozmów, bo na pewno będą bardzo ciekawe. Ale jak to wyglądało na samym początku?
Ksiądz biskup, w czasie homilii biskup Paweł Socha przypomniał nam, że około 400 ojców z różnych zakonów, zgromadzeń, ale najczęściej to też byli franciszkanie, właśnie byli skierowani do pracy duszpasterskiej. Niejednokrotnie przyjechali ze swoimi też parafianami ze wschodu księża, ale nie wszyscy. I tutaj ojcowie byli pierwszymi pionierami jakby katolicyzmu i przejmowali poprotestanckie świątynie, które były konsekrowane, adoptowane do katolickich świątyń. I bardzo gorliwie służyli. Wtedy nie było podziału na kościoły właśnie, które prowadzili księża diecezjalni i zakonnicy, tylko wszyscy przychodzili do tego jednego kościoła, gdzie ojcowie posługiwali. Teraz ksiądz biskup Paweł wyda wkrótce takie trzy opasłe tomy, które właśnie dotyczą wspomnień życia kapłanów na tej ziemi. Już lekturą ich się trochę zajmowałam, więc też w tych tekstach, które oczywiście mają źródła archiwalne i są potwierdzone różnymi wspomnieniami, udokumentowane, także nie wyssane z palca, też jest ukazana niezwykła rola, misja, właśnie posługa ojców franciszkanów, jakby w takiej tożsamości, scalaniu z tych bardzo rozbitych repatriantów ze wschodu, na których było piętno męczeństwa, wojny, obozów. jednocześnie wydziedziczenie jeszcze dodatkowe. To było ogromne cierpienie i tutaj duszpasterska rola była niezwykła, żeby na nowo jakby tą tożsamość odzyskać, scalić. Często też i kapłani, to ksiądz biskup daje temu wyraz, też nosili piętno takiej martyrologii. Byli bardzo po prostu psychicznie nieraz zdruzgotani, mimo własnego wyczerpania podejmowali się heroicznej posługi i właśnie gromadzili ludzi wokół siebie. I w zasadzie ludzie się osiedlali tam, gdzie był ksiądz. Gdzie nie było księdza, to jechali dalej i szukali takiej parafii, gdzie po prostu był ksiądz, kapłan.
Bo to byli ludzie ze wschodu.
Ze wschodu,
w końcu,
tak. Czyli przywozili obrazy religijni, swoje, tak. Figury, przynosili je do kościoła. I w zasadzie kapłan miał niezwykłe oparcie w tych wiernych, ale wierni w kapłanie. I w zasadzie na ziemiach odzyskanych to Kościół miał główną rolę integracyjną. I biskup najpierw był administrator Edmund Nowicki, bo nie mógł otrzymać tytułu biskupa, bo to już czasy komunistyczne nastawały. To bardzo cenił tychże zakonników i też chętnie ich przyjmował. Zwracał się do zakonów o inkardynację. No byli oni na wagę złota. Chociaż tak jak biskup Paweł mówi, że dawał też czas próby. 8 lat, 6 nieraz. Biskup Wilhelm to jeszcze bardziej zabiegał o to, żeby byli inkardynowani, bo to były rozległe tereny. I faktycznie...
Czyli, bo taki termin inkardynacja, czyli żeby weszli w strukturę diecezji w tym
tak,
momencie.
Tak,
z zakonu
to,
przeszli
tak,
w strukturę diecezji pod posłuszeństwo biskupowi, a nie
możemy
gdzieś tam przełożonemu,
rozumieć.
Który tak, gdzieś tam tak. W Warszawie
ale
jest,
za zgodą czy... przełożonych. Tak, to tak. Zawsze się dokonywało za zgodą przełożonych. Mhm. Jeżeli nie uzyskali zgody przełożonego, czy tam generała zakonu, czy wyższego przełożonego, no to taka inkardynacja nie mogła się dokonać, bo nieraz był ten zakonnik bardzo cenny dla zgromadzenia i też nie
każdy
zawsze...
Każdy zakonnik jest chyba.
Tak, no każdy jest cenny, ale biskup czy administrator ukazywał no tutaj jakby to, że oni są tu niezastępowalni i że po prostu ich misja jest tu... No niezwykle potrzebna i bez nich nie może tutaj powstać Kościół, bo to była taka geneza tego Kościoła, która się rodziła też w wielkich trudnościach.
Czyli wiemy, że najwięcej było zakonników wśród duchowieństwa, tak?
Na początku, bo później to już się trochę powstawały seminaria i bardzo dużo było wtedy osób w seminarium, to powołań było wiele powojennym seminarium. Ale także później już zasilali diecezjalni i też z innych diecezji kapłani przyjeżdżali, z centralnej Polski. I też właśnie ze wschodu, nie tylko z lwowskiej diecezji, bo też było bardzo wielu kapłanów. Tutaj 18 ksiądz biskup chyba Paweł wymienił z lwowskiej, ale też później z centralnej Polski również.
No i właśnie ten charyzmat franciszkański tutaj taki mocny na tych terenach w Lubuskim.
Rozwinęli bracia mniejsi kapucyni, bo trzeba powiedzieć, że utraciliśmy swoje klasztory na wschodzie, jak Lwów Zamarstynów, Olesko, gdzie urodził się król Jan III Sobieski, Kutkosz, Drohobycz, skąd pochodzi ojciec Dominik i siostra Maria.
Mama moja.
Mama pochodziła
i tata.
Z Drohobycza. I tutaj przybył ksiądz Roman Kostyko w 1945 roku, kapelan wojskowy major, więzień obozów, bo był kapelanem wojskowym, a wtedy być kapelanem to musiał być osobistością wielką, inteligentną i taki się okazał wielkim organizatorem tutaj. Przybył w 1945 roku, oglądaliśmy jego portret namarowany, kiedy cierpiał w ciemną noc okupacji. I on zaczął organizować tutaj życie religijne. Jechał pociągiem do Wrocławia, bo wtedy nie było dekanatu Nowej Sory, tylko był dekanat Kożuchowski, a z tego dekanatu powstały potem dwa dekanaty. I spotkał w wagonie ojca Floriana Nestorowskiego, który jechał do Wrocławia i zaprosił go na rekolekcję do Nowej Soli. I przyjechał ojciec Florian i takim błogosławieństwem te rekolekcje się zakończyły, że ojciec ksiądz Kostyko zwrócił się do prowincjała o pomoc i przydzielił mu 3 kapłanów. Że drugim proboszczem był ojciec Hieronim Warachim. Ksiądz Kostykow umiera w 1950 roku. Najpierw kapucyni byli proboszczami w kościele świętego Michała, który był zawsze rzymskokatolickim, a ten po protestancki zbór świętej Trójcy zamieniony na kościół świętego Antoniego i ten kult przywieźli ze wschodu wierni i zaakceptowali to kapucyni. Można powiedzieć, że to był teren misyjny. Obsługiwali po kilkanaście kościołów. Między innymi zbudowali kościół w Przyborowie. Jeszcze żyje ojciec Klemens, jest w Terliczce, którego serdecznie pozdrawiamy, świadek budowy tego Domu Bożego. To pierwszy kościół zbudowany w diecezji w czasach komunistycznych. Zbudowali, oddali diecezji i rozwinęli działalność apostolską na cały region. Jak już tu siostra Maria podkreśliła i ksiądz biskup Paweł w Słowie Bożym, działali integrująco, jednocząco na ludzi. Jednoczyli ludzi. No i można powiedzieć, że zapisali pięknie swoją franciszkańską Ewangelię życia, czego przykładem jest ojciec Medard. A więcej może powiedzieć tam pani Maria, która wychowywała się przy kapucynach i dzisiaj jest z nami w studiu.
No, bardzo proszę, pani Mario.
To zanim powiem o ojcu Medardzie, to może tak bardziej ogólnie. Ta posługa pasterska braci kapucynów na naszych ziemiach, w naszej okolicy, mieście i tutaj pobliskich miejscowościach ma szczególny wymiar, zważywszy na specyfikę mieszkańców tych okolic. O tej specyfice mieszkańców siostra już mówiła. Rzeczywiście byli to ludzie przez wojnę okaleczeni fizycznie, psychicznie. Poza tym pojawili się tutaj ludzie nie tylko z Kresów, ale również i z centralnej Polski, z Wielkopolski. I to wszystko trzeba było, tak jak siostra mówiła, scalać. No ciężka to była praca w tej winnicy. Trzeba było nowe krzewy doglądać i pilnować. Dla mnie bardzo istotna była, i na to bardzo zwracam uwagę, praca z młodzieżą. I dlatego właśnie ja chciałabym wspomnieć takich kapłanów jak Adam Białek, Bogusław Piechuta, Karol Jopek. Oni tutaj w swoim czasie organizowali dla młodzieży oazy, młodzież franciszkańską. To była przepiękna praca. Oni wychowali całe pokolenia. Zresztą siostra pewnie też to pamięta. Później, to już dotyczyło mnie, muszę przypomnieć nieżyjącego już ojca Ryszarda Ślebodę, ojca Juliusza Mikuszewskiego, chyba nie przekręciłam nazwiska. No i tu również był ojciec Medard. Oni wspierali nasz ruch obywatelski związany z Solidarnością, a później jeszcze w okresie stanu wojennego. To była ciężka praca, ale naprawdę bardzo owocna.
Tak, pani Mario, można powiedzieć, że ojciec Ryszard Śleboda to nowosolski ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Tak myśmy go nazywali.
Bo on jako dziecko przeżył powstanie
w Poznaniu. Tak.
Wielkopolskie.
Tak.
Był świadkiem, jak władza ludowa biła ludzi. Był świadkiem tego dramatu. I to zostało w jego sercu. I ciągle żył tym ideałem i podrywał młodzież ku wolności.
Nas też spotkanie duszpasterstwa ludzi pracy i obecność kapłanów była bardzo ważna. bo to nawet taka próba wyciszenia. A w ogóle, no właśnie, w tych spotkaniach również uczestniczył ojciec Medar, zresztą w których on nie uczestniczył. I sybiracy, i pszczelarze, tu można wymieniać. To była wyjątkowa postać. Nie ma nowosolanina ani mieszkańca tutaj okolic, który by nie znał ojca Medarda. On rzeczywiście w duchu takim prawdziwie franciszkańskim ewangelizował. On chodził do ludzi.
Taki franciszkański dobry duch.
Tak. Rozmawiał ze wszystkimi i to posiadał taki charyzmat, że czy rozmawiał ze starszą osobą, czy z młodą, czy z dzieckiem. Wszystkich potrafił zauroczyć, ale zawsze przy tym myślał o Bogu. I ściągał też ludzi do kościoła. Ja nawet powiem, myśmy go tak po cichu nazywali święty chałupkowy. Ale bardzo kochaliśmy ojca Medarda i tutaj zresztą widział ojciec, ile pamiątek po nim jest. I książek, i ta ławeczka. Jesteśmy wdzięczni.
I rondo.
Tak, jesteś i rondo. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za ojca Medarda. Ale ja bym chciała wspomnieć jeszcze jedną osobę, co prawda nie kapłan, ale pan Leon Stępkowski. Był co prawda... Dlaczego? To jest bardzo ważna cegiełka tego kościoła.
Tak, jego brat był kapucynem tutaj,
tak, proboszczem. Tak, to był jeden z pierwszych proboszczów. Nie pamiętam kolejności.
Ze stron ojca Medarda, od Haczowa. To...
Chyba z Rzeszowa, tak mi się wydawało. Ale w każdym bądź razie on razem...
Z bliznego, z sąsiedniej wioski.
Z księdzem, z ojcem Pawłem Kochańskim organizowali tutaj szopkę betlejemską. Piękną szopkę, zresztą, która przetrwała do dzisiaj, troszeczkę zmienia swój kształt, ale tamta szopka to dla nas...
Ruchoma była.
Tak, tak. Tak. Poza tym była tu jeszcze jedna ważna postać, siostra Urszula. I całe pokolenia nowosolan też pamiętają siostry Urszulę. Elżbietanka, tak. Niezwykły talent pedagogiczny. Jej religia. Zajmowała się w ogóle dziećmi. Dzieciaki kochały religię i kochały siostrę, bo ona to robiła naprawdę w taki sposób, że dzieci się nie nudziły. Poza tym przygotowywała całą oprawę na Boże Ciało, do pierwszej komunii, uczyła sypać kwiatków. To dzisiaj 50-latki opowiadają, że tak nikt nie potrafił uczyć, jak to siostra przykładała wielką wagę, jak rączki złożone, jak trzeba rozkładać, jak się ukłonić. No to może tyle moich wspomnień. Nie wiem, co ja jeszcze sobie zanotowałam. No w każdym razie ta praca była taka wielotorowa. Młodzież, ludzie pracy, a w ogóle obecny tutaj ksiądz proboszcz Grzegorz szuka nowych ścieżek, nowych dróg i na przykład w okresie Bożego Ciała organizuje bieg do bieg do pustego grobu, który się cieszy wielką popularnością i zbiegają się tutaj ludzie chyba z całej Polski.
No tak, jest około 700 biegaczy w tym roku. Myślę, że bieganie w ogóle jest popularne teraz. I myślę, że dobrze tak trochę ochrzcić ten zwyczaj i wnieść tam troszkę światła Ewangelii, bo przecież pierwsi apostołowie, święty Jan i święty Piotr, biegli do grobu, bo byli ciekawi, czy rzeczywiście te kobiety, bo nie wiesz nigdy kobiecie, trzeba to sprawdzić, własne oczy, czy rzeczywiście... Tam jest Pan Jezus w tym grobie, czy nie? I biegli, no może nie 10 kilometrów, tak jak my tutaj biegniemy, ale to kilka kilometrów wieczernika do grobu biegli. Myślę, że tak trzeba szukać takich nowych form i takich nowych miejsc.
Dokładnie taki bieg się odbywa?
Poniedziałek wielkanocny, godzinie 15. Ksiądz biskup też daje sygnał, wystrzał daje zawsze i też modlitwa jest, i czytam Ewangelię przed tym. No i dość dużo ludzi przyjeżdża, bo też jest klimat taki, można powiedzieć, rodzinny, wspólnotowy. Dzisiaj człowiek chyba tęskni za takim klimatem, osamotniony, tak jak pisze papież Franciszek w tej encyklice Laudato Si. To jest takie osamotnienie, ten egoizm współczesnego człowieka prowadzi do samotności. Więc szukamy takiej wspólnoty i taką wspólnotą też na przykład jest uprawianie sportu. No i tak dzisiaj myślę, że to wszyscy obserwujemy biegi czy jakieś inne sporty. To są tysiące ludzi, setki ludzi, którzy się gromadzą, którzy chcą jakoś odpocząć też od pracy. I to jest też okazja.
No tak jak dzisiaj było.
Z tego grobu kończy się Eucharystią tych wszystkich laureatów i wszystkich, którzy biegną, ale też i tych, którzy towarzyszą, kibicują jakby. I to też jest zwykle pod przewodnictwem księdza biskupa. I właśnie ci laureaci, bo to są, tych laureatów jest bardzo dużo, bo to różne kategorie ojcowie ustanawiają, także mogą się cieszyć i dzieci, i rodziny biegną razem, są laureatami. Także to też jest bardzo integrujące, niezwykle integrujące. Jest pełny kościół ludzi, bo to jest dodatkowa Eucharystia, że tak miałam łaskę uczestniczyć ze względu na odwiedziny mojej mamy, świętej pamięci. Także uważam, że to jest też bardzo cenne, że ci ludzie nie tylko, że biegną, bo nieraz jest taka sztuka dla sztuki w dzisiejszych czasach, ale że później są zapraszani do prawdziwej, na prawdziwą ucztę, Eucharystię, ucztę baranka paschalnego. I to jest piękne, że właśnie też duchowe korzyści wielkie są z tego. Nie tylko takie, bym powiedziała, sportowe.
Czyli, bardzo proszę, tak?
W każdym razie ojcowie kapucyni, tak jak dzisiaj było w Ewangelii, są prawdziwą solą tej naszej ziemi. Tak.
Nowej soli.
I to taką zdrową solą. Ale czy ja mogę sobie jeszcze pozwolić na małą taką dygresję, wracając do słów siostry. Siostra użyła słowa repatrianci. Tak się mówiło i tak się mówi. Mój świętej pamięci ojciec był bardzo uczulony na to słowo. Nie pozwalał o sobie mówić, ja nie jestem repatriantem, jestem wygnańcem.
No. Tak, z innych stron. Tak.
I to jest również to okaleczenie, to ta utrata dziedzictwa.
To bardziej to odzwierciedla, wyraża ten ból i cierpienie. Moi rodzice, pamiętam pierwsze lata mojego dzieciństwa, to nieustannie tatuś chciał wracać z powrotem, więc nie chciał się tu zakorzeniać. Mama bardziej była taka, która zakotwiczała. A tata słuchał Wolnej Europy, zasypiał na radio, dyskutował z mężczyznami, swoimi kolegami ze wschodu. Towarzyszyła mu, bo był drożnikiem i szedł do drugiego drożnika. Towarzyszyła mu w tych wędrówkach i ciągle mówili, że będzie kolejna wojna i że wrócą do tych utęsknionych swoich rodzinnych stron. Dlatego mama musiała, że tak powiem, przyjąć jakby rolę takiej... No właśnie, zwykle to ojciec jest tym, głową rodziny, a mama była tym matecznikiem, że podejmowała wiele decyzji takich typu kupna, zakotwiczenia, oszczędności, że później kupiliśmy swój dom, bo tato walczył, był ranny, miał wiele właśnie zasług i odznaczeń wojennych, wojskowych. Przeżył też niewolę. To wszystko bardziej w nim pulsowało. Mama była młodą dziewczyną. Miała też być wywieziona z Drohobycza na zsyłkę do Niemiec, ale dziadek pracował, tatuś mamy, w Drohobyczu w rafinerii ropy naftowej i tam załatwił jej pracę.
W Grecji czy w nafcie?
W nafcie. I załatwił mamie pracę i dzięki temu nie została wywieziona. A już przyjechali po nią, tylko... Mama poszła do ciotki, ukryła się i tak właśnie ocalała. Bo tak
to... Ale siostra mówi o klimatach, które były w niejednym domu, tak. Ludzi, którzy byli wygnańcami. U mnie było to samo. Ojciec nigdy się nie pogodził i praktycznie zawsze na walizkach. On zawsze wracał. Poza tym u nas w domu nie mówiło się dom, bo tata mówił do mieszkania. A ja jako dziecko mówię, ale wszyscy mówią do domu. To nie jest nasz dom, ojciec odpowiadał. To jest tylko mieszkanie. I też zawsze wracam.
Ale to już nie pomoże.
A jak ojciec Dominik wspomina tych pierwszych kapucynów, których spotkał jako młody kapłan tutaj na ziemi lubuskiej Nowosolskiej?
Trudno powiedzieć, bo to jest 70 lat. Tylko tyle dodam, że tutaj przed śmiercią ojca Medarda mówiłem o nim, że on był tym motor primus, co powiedział papież Jan Paweł II do młodzieży na Tor Vergata. Powiedział po polsku, a później kazał, żeby Polacy wstążyli. Z kim przestajesz, takim się stajesz. A równocześnie zawsze trzeba pamiętać, że exempla trahunt. Przykłady ciągną. I ojciec Medard swoją postacią w Nowej Soli zrobił to, że najwięcej kapucynów w prowincji krakowskiej jest z Nowej Soli. nie było żadnej akcji powołaniowej, niczego, tylko ojciec Medard był. Był na ulicy, był w lesie, był u ludzi, był u chorych.
Chcemy go coraz bardziej poznać.
I to było właśnie niczym innym, jak... Bo ja tak samo zostałem, powołanie moje też na tym polegało. Bo jako dziecko widziałem ojca Apolinarego, jak chodził do więzienia w Drohobyczu. Widziałem ojca Wiesława, jak chodził do szpitala z Komunią Świętą. Widziałem ojca Razma, jak go zaresztowali. Widziałem i nic więcej. I nie było żadnej akcji powołaniowej, nikt mnie niczego nie uczył. Jak wstępowałem do zakonu właśnie w 1945 roku, otrzymałem imię 7 września, to powiem jedno, że to jest ślad po ojcu Medardzie. I co dziwne, to jest jedno jedyne miasto, które bije wszystkie miasta, gdy spotyka ktoś zakonnika czy księdza w sutannie. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie ma tego w Krakowie, nie ma tego we Wrocławiu, nie ma tego w innych miejscach. A to było nic innego, tylko dzieło ojca Medarda. Bo on pierwszy kłaniał się, pierwszy mówił szczęść Boże, czy pochwalony Jezus Chrystus. A najlepiej to można zauważyć taką ciekawostkę, którą nikt nie wie, że ci panowie, którzy się posilali piwem, bardzo często teraz w cmentarzu z tyłu za pomnikiem ojca Medarda można znaleźć resztki piwa. Przychodzą sobie do niego wypić.
Ale adwocem do ojca wypowiedzi to powiem tylko takie moje spotkanie na przystanku autobusowym wiele lat temu. Jeszcze ojciec Medard żył i miał się dobrze. I właśnie niedaleko mojego domu rodzinnego jest taka łąka. I ojciec tam miał ulę i ten pan, który mnie spotkał na przystanku autobusowym, mówi, tak się dzielił ze mną, niekoniecznie był taki kościółkowy. Mówi, siostro, co to jest za niezwykły człowiek, to jest święty człowiek, wiesz co on robi? On na boso, tam gdzie ma tę ulę, bo ja tam mam działkę obok i właśnie z tej działki jadę, on na boso klęka i odprawia drogę krzyżową i robi to bardzo często. Co to za święty człowiek. Ja takiego jeszcze w życiu nie spotkałem. Jaki Bóg jest dobry i jaki ten ojciec jest dobry jak Bóg. Także ojciec faktycznie był dla wszystkich. Jak zmarła moja siostra, to ona nie należała do parafii kapucyńskiej, bo mama moja też nie należała do kapucyńskiej parafii. Ale oczywiście ojciec był i na mszy świętej, i na stypie. Siedział z nami, pocieszał nas, pocieszał mamę. Tak faktycznie każdy człowiek dla niego był jakby najważniejszy w tym momencie, jak go spotykał.
Kapelan Powstania Warszawskiego.
W naszym domu też często był ojciec Medard, ale żeśmy się spotykali na mieście. I raz spotykam go na mieście. Mój panie drogi, dawno żeśmy się nie widzieli. Nic żeśmy nie, kawy nie wypili. I ja mówię, proszę księdza, jaka sprawa? No, ksiądz, jak jakiś grosz da, to ja to wszystko kupię. Panie drogi, czy pan widzi, żebyś ksiądz komu dawał?
Taki radosny człowiek.
A poczucie humoru niezwykłe. Poza tym jego riposty, odpowiedzi bez względu na wiek, bo przecież jeszcze 90 parę lat to jeszcze ojciec Medard dreptał. Zawsze sobie radził ze wszystkimi.
Na stulecie urodzin napisał kazanie, które odczytaliśmy. Niedokończone, no to się rzadko zdarza, żeby ktoś pomyślał o Słowie Boże na setne urodziny. Ale kościół nasz franciszkański jest kościołem stacyjnym, gdzie w roku życia konsekrowanego można zyskać odpust.
Właśnie.
I dlatego dzisiaj to nasze spotkanie. Wyśpiewaliśmy dziękczynne Magnifikat, uwielbiaj dusza moja Pana za dar powołania, za świadectwo życia franciszkańskiego i charyzmatycznego. Bo cóż to życie zakonne, no to jest życie życiem Ewangelii. Ewangelia jest jedna i piękna. Inaczej odbija się przez szkła kolorowe. Inaczej ją głoszą tym samym językiem redemptoryści, kapucyni. Siostry Urszulanki, teraz w maju odwiedziłem Biały Bór, gdzie święta Urszula 150 lat temu założyła szkołę katolicką. Może nas słuchają Wilnianie, Wilniuki.
To się urodziła, 150 lat temu się
przepraszam,
urodziła. Przepraszam. To jest już 150-lecia od urodzin.
Tak, ale założyła szkołę, która funkcjonuje do dzisiaj. Apostolstwo Uśmiechu to apostolstwo sióstr Urszulanek. A tutaj w Nowej Sory przed wojną działały siostry Elżbietanki. Obecnie też działają apostołują siostry sługi Jezusa i bracia mieści Kapucyni. Wspomniał tutaj ojciec Dominik o wielu powołaniach, które do życia zakonnego, kapłańskiego i misyjnego narodziły się w Nowej Soli. Obecny nasz prowincjał, brat Tomasz Żak, pochodzi z Nowej Soli. Serdecznie go pozdrawiamy, łączył się razem z nami duchowo. I wielu misjonarzy poniosło z tego miejsca Ewangelię, ponieważ widziało przykład do naśladowania tamtych pierwszych. To były osobistości wielkie. Komisariat krakowski powstał w 1938 roku, wybuchła wojna, było 40 młodych kleryków. Wielkie osobowości. Kształcił ich Walek Walewski i inni. Oni żyli ojcem Kosmo Lęczowskim, którym był kapelanem Piłsudskiego, Honoratem i innymi. I te żywe świadectwo przekazywali i tym po prostu porywali ludzi. A przede wszystkim słynęli jako dobrzy spowiednicy, służąc w konfesjonale. I dlatego lud Boży garnie się do franciszkańskich kościołów, bo franciszkańskie kościoły są domami Bożymi dla wszystkich. Otwarte dla wszystkich. Gdzie ludzie odnajdują drogę do Boga.
Trwają rozmowy niedokończone. Przypomnę, że jesteśmy w Nowej Soli, w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego, u gościnnych ojców kapucynów. Charyzmat franciszkański na ziemi lubuskiej w 70. rocznicę powrotu Polski nad Odrę. I również zapraszamy Państwa do naszych rozmów. Już zaraz podam numery telefonów. Są inne, dlatego proszę, żeby sobie wziąć jakąś kartkę, długopis, zapisać, zanotować, a być może od razu sobie wpisać już do komórki, ale później najlepiej skasować, gdyż te numery są tylko czynne podczas tych rozmów niedokończonych. I dyktuję 68 355 83 88, powtórzę, 68 355 83 88 oraz 68 355 83 70, powtórzę, 68 355 83 70.
Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przez 23 lata. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci pieśni azowa.
Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
I już mamy telefon, bardzo proszę. Radio Maryja.
Halo?
Tak, halo?
Halo? Tak?
Jesteśmy na antenie, bardzo prosimy.
Halo? I tutaj ksiądz Kubi, chciałem...
O, pozdrawiamy serdecznie księdza Infułata.
Chciałem serdecznie pozdrowić ojca Jana i jakoś podziękować Bogu i Kościołowi za dar jego konsekracji, bo właśnie tam dowiaduje się, że jest jakieś wspomnienie mocne życia konsekrowanego. I myślę, że takim ewidentnym przykładem tej konsekracji, czyli wielkiej wierności Bogu i Kościołowi, to jest ojciec Jan Sochocki. Ta wierność się pokazywała tak wtedy, gdy był w Terliczce, gdy był także w tym, że tak bardzo jest wierny radiu i posłannictwu Radia Maryja. No i bardzo się cieszę, że również w Nowej Soli znów odżywa ten dar jego konsekracji. Trzeba to zauważyć. Ja zresztą osobiście jako dzisiaj już honorowy redaktor naczelny muszę powiedzieć, że ojciec Jan był zawsze taki bardzo wierny dla niedzieli, z którą od wielu lat współpracuje dzisiaj. Pokazał tą wierność przez złożenie życzeń naszej redaktor naczelnej obecnie, pani Lidii Zutkiewicz. No i jesteśmy po prostu bardzo radzi, że ojciec Jan jest tak bardzo wierny konsekracji i darowi swojego powołania. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, myślę, że ta sprawa 70-lecia otwarcia świętopaterskiego Kościoła Polskiego na tej ziemi odzyskanej jest bardzo ważnym wydarzeniem, bo pamiętam, że ojciec Maksymilian Kolbe, gdy był po raz pierwszy aresztowany w Gębicach obecnych, powiedział, tu jeszcze będzie Polska. I właśnie nawet kiedyś sam byłem zaproszony przez księdza biskupa Regmunta z kazaniem na takie wielkie uroczystości do Gębic. I to było wielkie przypomnienie świętego Maksymiliana, który nie tylko był świętym, nie tylko męczennikiem, ale przecież także był wielkim polskim patriotą. I myślę, że dzisiaj Kościół także pokazuje ten wielki patriotyzm, prawdziwe oblicze Polski i to, co zresztą przede wszystkim widać bardzo w Radiu Maria czy w telewizji Trwam, to jest właśnie obrona Polski, obrona dobrego imienia Polski. To jest obrona tego wszystkiego, co Polskę stanowi, jak mówił kardynał Wyszyński. Właśnie to są te wartości, którymi właśnie kieruje się Kościół w Polsce z obecnym przewodniczącym konferencji episkopatu, arcybiskupem Gądeckim. No i co jest bardzo wspomagane przez media toruńskie. Dlatego dzisiaj bardzo się cieszę, gdy słyszę te wspaniałe treści, teksty. To są teksty, które są wspomnieniami sprzed 70 lat. To są przypomnienia wielkich postaci kapucynów i duszpasterzy. Trzeba tu także pamiętać o kardynale Chlądzie, który podjął ogromną sprawę, mianowicie organizację kościelną ziem zachodnich. Trzeba pamiętać, że Gorzów jako stolica biskupia wtedy miała w sobie 5 województw, które należały do tej diecezji. I to była wielka robota właśnie biskupa Nowickiego, potem biskupa Wilhelma Pluty, potem przyszedł oczywiście ksiądz biskup Adam Dyczkowski, którego serdecznie pozdrawiam, to mój przyjaciel, kolega ze studiów. No i wreszcie niezwykły, wspaniały biskup Stefan Regmunt, którego także pozdrawiamy z niedzieli, z redakcji. Myślę, że on to bardzo słucha i mamy nadzieję, że wróci do roboty, bo jest bardzo potrzebny i jest także wspaniałym pasterzem. Więc ojcze Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za tą piękną pracę i postawę, którą ojciec prezentuje. No i dziękuję za tę wizytę i to pielgrzymowanie również właśnie na tej ziemi lubuskiej, to robicie wspaniałą robotę i właściwie to musimy wspólnie ocalić Polskę, ocalić od sprzedania, od zaprzepaszczenia, od tego wszystkiego, co dzisiaj czynią obecni decydenci. 6 sierpnia, przemienienie pańskie, nowy prezydent Rzeczypospolitej. Tak bardzo ufamy, że Matka Boża, której tak bardzo zaufał, i to nie jest żadnym wstydem, jak niektórzy już tutaj pomawiają, ale właśnie Królowa Polski, ona będzie tym natchnieniem dzisiaj, natchnieniem dla nowych czasów, i te nowe czasy nadchodzą, tak jak mówił kardynał Wyszyński w swoim wspaniałym przemówieniu świętej Anny w Warszawie, idzie nowych ludzi plemię. I tego właśnie życzę wszystkim jako już honorowy redaktor Naczelnej Niedzieli. Pozdrawiam serdecznie ojców redemptorystów, ojców kapucynów. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Bardzo dziękujemy księdzu Iwułatowi.
Dziękujemy za to piękne świadectwo. Tak, idzie nowych ludzi plemii, jakie dotąd nie wiedziano. Księże Iwułacie, dziękujemy za przepiękne apele jasnogórskie ku pokrzepieniu serc. Apel jasnogórski, który transmituje Radio Maria i Telewizja Trwam, to jest wieczorna modlitwa Polaków. Tam jest Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, po Twoją obronę, ku pokrzepieniu serc. A wspomniał ksiądz Infuat księdza kardynała Chlonda, właśnie kiedy odwiedzał ziemię, które po latach powróciły do ojczyzny. Zawitał również w Pile do kościoła świętego Antoniego i jest na pamiątkę zachowany pokój, w którym spotkał się z duchowieństwem w klasztorze kapucynów właśnie w Pile. Wielki mąż stanu, który przewidział ducha czasu, zarówno jak kardynał Wyszyński, zaufał Matce Najświętszej. I niech tak się stanie, niech to zwycięstwo przyjdzie przez Maryję od 6 sierpnia, niech się realizuje w naszej ojczyźnie na całym świecie.
Notabene, jeśli jest też mowa była o prymasie, słudze Bożym, kardynale Wyszyńskim, no to dziś świętujemy jego 114 rocznicę urodzin i 91 rocznicę święceń.
Święceń, tak.
Także też tak się pięknie składa dziś.
Tak.
Mamy kolejny już telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże, mówi Marysia ze Stalowej Woli. Pozdrawiam, witam wszystkich bardzo serdecznie, ojców i siostry, i gości. I chciałam tu w imieniu wielu, wielu rodzin, przyjaciół, którzy pamiętają ojca Jana Sochockiego, który przed 30 laty tu w klasztorze właśnie kapucyńskim w Stalowej Woli Rozwadowie miał zaszczyt pełnić funkcję proboszcza przełożonego. Pozdrawiam i potwierdzam ten charyzmat franciszkański też z okolic, nie tylko ze Stalowej Woli, z różnych innych parafii, ale z okolic. Bardzo dużo ludzi przychodzi po prostu nawet w zwykły dzień, bo bywam na mszę świętą do kapucynów, do klasztoru, a już w okresie, kiedy się zbliża spowiedź, to przyjeżdżają z dalekich okolic. Kończę, nie chcę zabierać dużo czasu, chcę zostawić dla innych radiosłuchaczy. Jak najserdeczniej pozdrawiam w imieniu własnym i rodzin. Ojciec Jan na pewno pamięta, bo jeździliśmy na różne pielgrzymki, spotykaliśmy się bardzo często. Pozdrawiam, otaczam najlepszymi myślami, niech Pan Bóg błogosławi i da moc słowom i misji kapłańskiej. Szczęść Boże dla wszystkich, a szczególnie dla ojca Jana Sochockiego, Marysia ze Stalowej Woli, która jest bardzo...
Panie profesor, serdecznie dziękujemy. Wybitny umysł matematyczny. Pozdrawiamy Stalową Wolę i wszystkich ludzi dobrej woli.
Bogu niech będą dzięki za ojca, za wszystkich kapucynów, za wszystkie osoby konsekrowane i szczególnie Bogu chwała za to, że dzisiaj dane mi było po raz pierwszy się właśnie dodzwonić. Bo jest bardzo
cieszymy,
trudno, ale już się tak zaparłam, że...
No właśnie, i się udało.
Aż wykręciłam.
Dziękujemy pani bardzo.
Przy okazji pozdrawiamy księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, wielkiego biskupa robotników Solidarności i przyjaciela franciszkanów.
A też wiem, że pan Jan uraczy nas kolejnym wierszem w czasie tej audycji.
Coś tu ma napisane o ojcach kapucynach.
No to jesteśmy teraz, zamieniamy się w słuch.
Ale oprócz proboszczów byli wikariusze. Pracowali, by zbawić grzeszne ludzkie dusze. Nie mniejsza ich zasługa, powołania wola, by strażnikami wiary, być strażnikami wiary ludzi i Kościoła. Oprócz wcześniej wspomnianych ksiądz Rafał Szypuła, Kranz, Gorczyca, Janocha i Bonaventura, Mazurkiewicz, Gandefar, bracia Olechowie, Anselm i Felix, Smrecki, Żmuda, Dryja i znów bracia Bąkowie, Czesław i Marian, Piechuta, Majka, Listwan, Orczykowski, patron skautów, pilotów z łaskawości boskiej. Jopek, Masny i Białek, Wrona i Śleboda, Miejskiej Solidarności, Podpora Duchowa i bracia, co w terenie posługę czynili, w Przyborowie i w Stanach lud błogosławili. Ojciec Bogusław biura stolarni przerobił, na kaplicę kościelną zgrabnie przysposobił. Po nim nastał ksiądz Donat, dorywczo Śleboda, a następnie Hilary głosił Boże słowa. Czasami z księdzem Piusem obrzęd celebrował, potem jeszcze do Stanów jechać potrzebował. Bywało, że ja miałem takowe zadanie i w Stanach po raz drugi mszy świętej słuchanie. Potem nastał ksiądz Klemens, kościół wybudował, ojciec Blajda. A w Nowym już ksiądz Rafał powinność sprawował. Wikary od Michała tu proboszczem został, lecz wkrótce aż do Piły przeniesienie dostał. Zacząłem od Rafała, Rafałem skończyłem. Z grubsza wszystkich wikary wierszem wymieniłem. Niechaj się nikt nie gniewa, że nazwy zużyłem, to dokument stanowi, więc tak uczyniłem. Nowy kościół przejęli księża diecezjalni. Kapucyni zostali w klasztornej plebanii. Świętego Antoniego kościół rezydują i służbę Panu Bogu ofiarnie sprawują.
Dziękujemy. I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niestety nie rozłączyliśmy się, ale mamy następną osobę.
Chciałem do radia.
Już jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A czy my dzisiaj tylko mamy rozmawiać o tych księżach, co są w Nowej Soli? Akurat nie, ja pochodzę z takiej parafii, że mieliśmy misjonarzy do 88
roku. Też ciekawie posłuchamy, ponieważ no, zajmujemy się charyzmatem franciszkańskim na ziemi lubuskiej, 70. rocznicę powrotu Polski nad Odrę, ale jeśli poszerzymy, to się nic nie stanie, a tym bardziej się ubogacimy. Także prosimy. Kto się z nami połączył?
Proszę, księdza ojca, ja jestem z parafii świętej Anny w Jordanowie.
A ma pan na imię?
Karol Wierzbicki z kościoła świętego Wawrzyńca, z kościoła filialnego w Rusinowie. I chciałbym się podzielić, aczkolwiek już mam trochę latek, mam 73 lata, to już trochę pamiętam i tych pierwszych księży, i akurat nie to byli misjonarze. Zresztą dzisiaj cebrujący mszę jego ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha też jest z misjonarzy. Jest jeden, który się chyba u nas ostał, bo teraz jak w ostatniej niedzieli to pożegnano w paradyżu ojca, który był misjonarzem. I chciałem właśnie nawrócić do tych spraw, że właśnie to księża misjonarze, jak ksiądz dzisiaj biskup zaznaczył w swojej homilii, byli profesorami w seminarium duchowym w paradyżu. I właśnie tą parafię świętej Anny, oni tutaj u nas piastowali swoje władze. Ja ich dobrze pamiętam, aczkolwiek wiem, że jako dzieciak jestem, że pierwszym proboszczem był ksiądz Jan Arnold w 45, później był ksiądz Krzyworączka w 47, ksiądz Jan Woś w 46 był Krzyworączka w 47, ksiądz Jan Woś. No i już moja pamięć sięga księdza profesora Antoniego Bacińskiego, któremu tutaj był wikariuszem ksiądz Dąbkowski Eugeniusz. To są ludzie, którzy mnie uczyli religii. Później był ksiądz Stanisław Kaczmarczyk, proboszcz Zygmunt Czekalski, Sylwester Balcarek w 60. Michał Chorzęba w 64. Ksiądz Jan Ślęzak, Jerzy Ślęzak w 75. On zaczął proboszczowanie. Ksiądz Władysław Piotrowski, który w tamtym roku odszedł do Boga w 76. Ksiądz Kazimierz Piewowarczyk był w 80. I skończyła się ta droga naszych misjonarzy na księdzu Zbigniewie Knopym, który był w 87 roku. No i od 88 roku u nas już posługują księża diecezjalni. Bardzo mile wspominam naszych księży misjonarzy, szczególnie tak zwane rekolekcje, które się odprawiały wielkopostne, gdzie te rekolekcje całkowicie inaczej się odbywały. Po 3 dni były nauki i stanowe, i dla młodzieży, i dla starszych, i dla małżonków. Po prostu no, stwierdzam, nie ujmuję tu księżom diecezjalnym, ale bardzo uświęceni byli, są ci księdza właśnie konsekrowani z tych, którzy pamiętam. Mówię, nie obliżam księżom diecezjalnym. Dlatego mówię, tymi swoimi spostrzeżeniami chciałbym się właśnie o tym podzielić. Znam księży właśnie tych kapucynów, bo w Gorzowie często bywałem w kościele, w Białym Kościółku. Oni byli, no, aczkolwiek do Nowej Soli, no niezręcznie mnie, bo mieszkam, jak ja mówię, około Świebodzina. Także mile wspominam te osoby, które u nas tutaj nas prowadziły i umacniały w naszej wierze. Aczkolwiek jeszcze na samym początku, to skąd moi rodzice pochodzą, z Kresów, konkretnie z okolic Stanisławowa, to do nas tutaj do Rusinowa przyjechał z nami ksiądz Piotr, zaraz sobie przypomnę nazwisko tego księdza, Zawora. Ksiądz Zawora chyba też był misjonarzem i tutaj właśnie w Rusinowie organistą i wraz zaraz po wyzwoleniu, żeśmy się tu dostali, organista i kościelny, to byśmy z własnej mojej rodzinnej miejscowości Meducha i tutaj nadal oni piastowali to swoje stanowisko. No kościół w ten czas był ostoją po prostu rodzinną dla tych ludzi, którzy pozostawili domy swoje tam na wschodzie, a tutaj przyszli od nowa tworzyć te małe ojczyzny.
Panie Karolu,
chciałbym
bardzo
z tego miejsca, może skończę, chciałbym z tego miejsca pozdrowić tych wszystkich księży, którzy może żyją jeszcze, misjonarzy, jak tych księży proboszczów, którzy u nas byli. No, każdy ksiądz proboszcz zostawił swoją cząstkę życia w tej parafii i za to wszystko chcę im wszystkim podziękować.
Bardzo dziękujemy za ten telefon, panie Karolu. Również dołączamy się do tych pozdrowień. Piękna historia wybrzmiała,
właśnie
siostra.
Jeszcze chciałam tylko jakby potwierdzić, że niejednokrotnie byłam świadkiem rozmów naszych kapłanów, którzy właśnie uczestniczyli w formacji księży misjonarzy. Oni byli też rektorami seminarium, ojcami duchownymi, profesorami. I to między innymi na przykład ksiądz biskup Edward Dajczak często wspominał o tym, jak to była rzetelna, głęboka formacja, nawet takie wakacyjne wyjazdy w góry z księży misjonarzami. Biskup Paweł by tu mógł dużo więcej powiedzieć, bo właśnie do nich należał też, do tych formatorów i właśnie też tutaj, tak jak mówił, większość życia kapłańskiego i biskupiego spędził. I wielka chwała im za to, bo też mieli udział w integracji tego środowiska przeogromny przez formację taką bardzo rzetelną, głęboką tych kapłanów. A później powstały trzy nowe diecezje z gorzowskiej diecezji. To była największa diecezja w Polsce wówczas.
Ten pan
Pawlo właśnie formułował duchowieństwo i ten charyzmat przekazują księża misjonarze. Wystarczy wspomnieć ten wielki kościół Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie nadano pierwszego szkrzale i nabożeństwo majowe, ale ja pisałem pracę z kaznodziejstwa pod kierunkiem wybitnego misjonarza, księdza Tadeusza Olszańskiego, który nas sformułował: głosić Słowo Boże od życia do Chrystusa i do życia.
Prosta zasada. Też pan Karol wspomniał o tym, że duchowieństwo zawsze jakoś jednoczyło ludzi, że było taką ostoją takiej jedności, tej rodzinności, też tego wszystkiego, tożsamości. A wiemy, że na początku, tak zaraz po tym, jak tutaj się ludzie zasiedlali, no różnie to było, jeśli chodzi o komunistów, to było różne patrzenie. Bardziej chciano widzieć kościół posłuszny komunistom władzy ludowej, niż posłusznym Ewangelii. Jakie tutaj, bo były represje różne stosowane, jak nie fizyczne poprzez zamykanie w więzieniu, to tak przynajmniej jakieś psychiczne, jakieś różne nagabywania, różne oskarżania o to czy o tamto, różne plotki rozsiewano. Jak to wtedy wyglądało? Tutaj ojciec, nie wiem, czy ojciec Dominik nas tutaj uświadomi, jak Czy doświadczał czegoś takiego, czy widział?
W czasach stalinowskich, tak. Jak nasi bracia sobie radzili.
Nie trzeba narzekać na Stalina, bo na 1 maja Drohobyczu Stalin fundował białą bułkę i konfetti dla dzieci. Także to jest też dobry człowiek był. To wszyscy wiedzieli to od Stalina. To nie chodziło o czasy stalinowskie. To były czasy reżimu, który trwał do dzisiaj trwa, gdzie byli ludzie, którzy byli zauroczeni tym systemem marksistowsko-leninowskim. Zauroczeni w tym znaczeniu, że to będzie wszystko wspólne i wszyscy będą mieli wszystko. Więc nie chcę na ten temat mówić, bo dlatego, że przez 2 lata uczyłem się ateizmu w Drohobyczu. Nie było religii i ten ateizm chyba spowodował, że ja mocniej wierzę, bo się go uczyłem. I proszę wyobrazić, mógłbym mnóstwo przykładów różnych dawać i nawet przykład tu Nowosolski, że gdy uczyłem dzieci, tutaj na dole, na salce przyszedł taki pan, otworzył legitymację i chciał ze mną rozmawiać, bo powiedział: ale księdza dzieci lubią. Ja mówię: no lubią mnie. No i rozmawiał ze mną i przedstawił się, że był generałem Kościuszki. To znaczy miał taką legitymację. No i później ja to powiedziałem o tym na zebraniu księży właśnie przy księżzu biskupie Sosze w Zielonej Górze i ten pan zniknął z horyzontu, ale teraz niedawno się zjawił gdzieś tam i uciekł przede mną. To tyle mogę powiedzieć. Zjawił się...
Takich historii nawet, pewnie by było tak, dużo nawet, więcej.
To bardzo dużo. Bardzo dużo. Trzeba wiedzieć, że to były... Trudno mi to tak wyjaśnić, czy sprecyzować. Czasy inwigilacji, gdzie się pilnowało księży lub inaczej się ich także wykorzystywało. Pamiętam, dlaczego u nas niektórzy księża na zachodzie, tak ojciec Eras Kandefer, jak ojciec Anastazy Barć, byli po 17 lat proboszczami, mimo że przełożeni chcieli zmienić. Bo gdy zmieniano, już nie dano pozwolenia, żeby tam został ten czy inny. Więc tak robiono u nas takie kruczki, że przełożonego dodawano proboszczowi, a on był proboszczem. A później znowu zmieniano i znowu dalszy ciąg znowu był przełożonym. I niektórzy tak długo byli, bo nie można było zmienić proboszcza. To był system, powiedziałbym, taki policyjny. Z tym, że te systemy policyjne istnieją dalej, tylko troszeczkę inaczej to wygląda, inaczej to ma inny wygląd. Dlatego, że mam doświadczenia współczesne, choćby nawet z 5 pogrzebów smoleńskich, gdzie mnie ktoś wziął za rękę, żebym nic nie mówił. A ja powiedziałem, że muszę pożegnać harcerkę. I powiedziałem. Bo dalej jest taka sprawa, która, gdzie jesteśmy obserwowani. I dlatego powiedziałem, że egzemplarz trafił. Niech nas obserwują i naśladują. Ale wtedy trzeba być dobrym. Zresztą niedawno, przedwczoraj powiedziałem lotnikom, że i oni to później powtórzyli. Powtarzali bez przerwy moje słowo, że dobrym tylko można słowo zwyciężyć. Na kazaniu dla pilotów doświadczalnych. Bo tam ich było dużo, dlatego że jest taki zespół pilotów, który w tej chwili też jest znowu tego, ekspertów do tych spraw różnego rodzaju. Zresztą ten temat nie będę rozwijał, bo lotnictwo trzeba mówić znowu 50 lat, a o kapucynach 70 lat, a o harcerzach 77 lat i to by trwało długo. I nieraz mi niektórym mówi, nie będę mówił, bo nie wytrzymacie, ja nie wiem, czy dożyję wszystko powiedzieć. Przepraszam, że tak powiedziałem.
Troszkę radości zawsze tutaj jest tak. Ojcze,
mogę wrócić do ojców, do księży misjonarzy. Też taką doniosłą rolę, jeśli chodzi o formację sióstr zakonnych, osób konsekrowanych w naszej diecezji, odegrał też ojciec Piotr Kwiecień, misjonarz, bo on był naszym formatorem przez ostatnie lata. Zresztą ksiądz biskup Paweł też bardzo często uczestniczy w spotkaniach takich stałych, w stałej formacji permanentnej osób konsekrowanych. Mówię o siostrach, bo ojciec Piotr właśnie co miesiąc się z nami spotykał i właśnie wygłaszał nam konferencję, spowiadał nas, prowadził adorację, przygotowywał nam medytację i spotykał się na takim integracyjnym z nami spotkaniu. I chciałam też przypomnieć, że obecnie w naszej diecezji jest 193 sióstr zakonnych. Pracuje 21 zgromadzeń żeńskich. Siostry mieszkają w 38 wspólnotach. Natomiast jeśli chodzi o zgromadzenia męskie, jest ich trochę mniej. Jest 10 zgromadzeń, które się przekładają na 104 kapłanów. Nieraz to też są bracia zakonni, ale oni są w mniejszości. I pracują w 26 parafiach w naszej diecezji. Są jeszcze dwie dziewice konsekrowane. Tych dziewic jest więcej, tylko one wyjechały, ale na dziś są dwie. I dwie wdowy konsekrowane. I właśnie one też razem z nami uczestniczą w tej formacji. Bardzo tu jesteśmy wdzięczni ojcu Piotrowi Kwietniowi, misjonarzowi, księdzu biskupowi Pawłowi i księdzu biskupowi Stefanowi i Tadeuszowi Adamowi, bo wszyscy oni właśnie organizują nam takie spotkania. Spotykają się też z nami z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. To też uczestniczą ojcowie, bracia razem w konkatedrze i w katedrze gorzowskiej. I wówczas też mamy uroczystą Eucharystię, później taką agapę piękną. Ksiądz biskup Stefan ma też szeroko otwarte serce dla osób konsekrowanych. Doświadczają tego bracia franciszkanie sąsiedzi, tu obecni kapucyni również, ale też my siostry zakonne. I ksiądz biskup nas też często zaprasza do swojego domu na takie spotkania połączone z Eucharystią, z modlitwą, ale też z agapą. Interesuje się naszym życiem, także ma czas dla nas też. Przychodzi do naszych wspólnot, domów. Bardzo mu za to dziękujemy i też pamiętamy w modlitwie. To ksiądz biskup o tym wie, bo na bieżąco po prostu też dzielimy się z nim.
Ja przypomnę numery telefonów do naszego studia tutaj w Nowej Soli. 68 355 83 88 albo 68 355 83 70. Bardzo proszę, halo? Bardzo proszę, halo? Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, z tej strony Kazimierz Donimirski.
Szczęść Boże.
Nowosolanin, rocznik 47.
O, miło nam.
Ja chciałem wspomnieć tutaj dwóch zakonników, ojca Eusebiusza i jego współbrata, który był gwardianem, ale niestety już nie pamiętam jego imienia. To były czasy, w których kapłani bardzo wychodzili do ludzi i rzeczywiście swoją postawą, postacią, swoim dobrym słowem umacniali ducha w narodzie i umacniali też nie tylko słowem, ale i wspomagali materialnie. Chciałem powiedzieć o tym, że mój tata, też Kazimierz, razem z Henrykiem Zychem odbudowywali Dozamet, te wielkie zakłady, których już w tej chwili chyba tylko wspomnienie zostało. Taki incydent chcę przytoczyć. Otóż panowie z miejscowego NKWD oraz inni aktywiści partyjni zerwali krzyż, który wisiał nad główną bramą wjazdową do hali. Ten fakt, zerwali ten krzyż, połamali, podeptali w obecności robotników. Ten fakt zauważył i bardzo odważnie w jego obronie, w obronie tego krzyża stanął mój tata, a również wszyscy, robotnicy, którzy byli wówczas tam zebrani, zrozumieli, jak wielkie pohańbienie spłynęło na to miejsce. I procesyjnie ten krzyż został zaniesiony do kościoła, do ojców kapucynów, gdzie właśnie ojciec Gwardian przyjął i poprowadził później nabożeństwo ekspiacyjne. Od tamtej pory, a to był rok 1946, tamtej pory te relacje były coraz bliższe pomiędzy zakonem, zakonnikami, a naszą rodziną. Serdecznie wspominam ich, chociaż oni już nie żyją. Pamiętam również ojca Medarda. To był rzeczywiście święty człowiek. I to chyba byłoby wszystko.
Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Kazimierzu. Pozdrawiamy.
Dziękujemy za to piękne świadectwo. Ojciec Eusebiusz miał przepiękny głos. Kształcił go znakomity pedagog Walek Walewski. Nie potrzebował mikrofonu, prawda?
Ojciec, ja też za bardzo mikrofonu nie potrzebuję.
Eusebiusz założył kół w Nowej Soli.
Tak, jesteśmy na antenie cały czas i są rozmowy.
To był kolega bardzo dobry ojca Medarda, bo przychodził do nas z ojcem Medardem.
No dzisiejsze piosenki to był autorstwa ojca Medarda śpiewane.
Melodię dał Eusebiusz.
Eusebiusz, Elizeusz. Balada o świętym Franciszku.
Zatem weźmy już kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Halo? Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przy telefonie ojciec proboszcz parafii świętego Antoniego w Nowej Soli, ale z lat ubiegłych. 1993. Ojciec Mirosław.
Witamy.
Bardzo serdecznie chcę wszystkich pozdrowić obecnych w studio, prowadzących tę audycję, której się przysłuchuję z zaciekawieniem, jak również i transmisji, która była w telewizji. Moich byłych parafian pozdrawiam, a także obecnych duszpasterzy parafii z ojcem proboszczem Grzegorzem. Dziękuję. Najlepiej wspominam tę moją posługę w nowosolskiej parafii. Ważne wydarzenia tego szczególnego czasu, w którym ja tam byłem, a był to przełom i wieków, i tysiącleci, i piękne wydarzenia duchowe, misje parafialne, przeprowadzone remonty, też i ta powódź z roku 97. Każdy proboszcz zostawia swoją cząstkę, swoje serce i to pierwsze pokolenie kapucynów, i to średnie, i to obecne. I dlatego życzę, by dalej parafia nowosolska pięknie się rozwijała na chwałę Bożą i ludzi prowadziła do Pana Boga w duchu franciszkańskim. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Dziękujemy ojcu.
Dziękujemy ojcu, dziękujemy. Dziękujemy ojcu Mirosławowi, który tutaj był proboszczem i rzeczywiście serce zostawił. I zapraszamy cię, Mirku, zawsze tutaj do nas, żebyś przyjechał. I dziękujemy za to świadectwo i za to słowo twoje.
Mamy już zatem następną osobę. Bardzo proszę. Halo? Halo, jesteśmy na antenie. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Prosimy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To mówi Barbara z Krakowa. Miło. Ja bardzo ucieszyłam się, że usłyszałam o ojcu Hieronimie w Barachimie. Po prostu był to przyjaciel mojej rodziny. Zresztą jest moim chrzcicielem. Jednym z pierwszych dzieci, jakie ochrzcił jeszcze we Lwowie. I przez cały czas jego posługi miałam z nim kontakt, no do chwili śmierci, a zmarł gdzieś 2 czy 3 lata temu. Bardzo zawsze życzliwy dla ludzi, dla otoczenia, usłużny i śledziłam i miałam z nim kontakt przez cały okres jego pracy i to w Krakowie, w Nowej Soli, w Słupsku, we Wrocławiu, w Austrii, no i ostatni jego w Sędzisz pobyt w Sędziszowie Małopolskich. Także bardzo się cieszę, że usłyszałam i o ojcu, który kiedyś chrzcił mnie jeszcze we Lwowie.
Dziękujemy, pani Barbaro. No, słychać zewsząd o właśnie o kapucynach, o zakonnikach, tych, którzy tutaj przed 70 laty byli pionierami, tak? Parafii, tego wszystkiego, co się tutaj wraz z ludnością napływało, tych, których przesiedlono, których wygoniono, jak tutaj pani wspomniała wcześniej, ze swoich rodzinnych domów, posługiwali.
Dziękujemy pani Barbaro. W Nowej Soli mieszka wielu lwowiaków, a ojciec Hieronim kultywował te tradycje.
Tajoj.
Tylko we Lwowie, tajuśki. Szczepko i Tońko, to były jego audycje lwowskie i jego młodości. I można powiedzieć, że to był hrabia ze Lwowa, Rumiański, bo tak miał, niektórzy mówili, rodowód, ojciec czy pradziad był kupcem ormiańskim we Lwowie. Ormianie to byli najszlachetniejsi ludzie. A przy okazji pozdrawiamy liczną rodzinę Warachimów rozsianą po całej Polsce, z którymi ojciec Hieronim utrzymywał stały kontakt.
Tak rozmawiamy. Ten temat, charyzmat franciszkański. Może ktoś sobie zadaje gdzieś tam pytanie wśród naszych słuchaczy. No jaki jest ten charyzmat franciszkański? On tutaj wybrzmiał, bo w tych wszystkich świadectwach, czy franciszkański, czy tutaj urszulanek też, bo mamy przecież siostrę, przedstawicielkę, ale ten franciszkański on wybrzmiał, tylko tak, żeby go nazwać tak dokładnie. No czym się charakteryzują kapucyni? Jaki właśnie ta duchowość, ten charyzmat, co jest takim szczególnym przejawem jego?
No przede wszystkim charyzmat franciszkański to charyzmat ewangeliczny. Żyć Ewangelią. Święty Franciszek pisze, że Ewangelia swego Pana polega na naśladowaniu życiem poprzez ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. A więc głoszenie Ewangelii w radości, służenie Bogu
radości, i ludziom,
i Kościołowi.
Meda.
Tak. Ale może to lepiej siostra nam dopowie na temat charyzmatu, bo on jest jeden, a Urszulanka, apostołka uśmiechu, przybliży to w sposób taki obrazowy i czytelny.
Czyli w takiej prostocie ewangelicznej, no to, no to jest typowo franciszkański, tak? Taka prostota, radość ta ewangeliczna. Tak, pokój i dobro, właśnie to pozdrowienie, to jest typowo franciszkańskie.
Pokój i dobro, Bóg myje wszystko.
A urszulańskie?
No ja myślę, że w ogóle zaraz dojdę do urszulanek, ale ogólnie to tak chciałam powiedzieć, że tak jak tutaj u nas jest 21 zgromadzeń, to każde zgromadzenie ma swój charyzmat, ale to jest tak jakby w ogrodzie pańskim były różnorodne kwiaty. I wydają podobną woń na chwałę Bożą, a troszeczkę inaczej wyglądają. I zwykle no, troszeczkę odmienną woń, ale ogólnie to jest harmonia tej woni, bo wszystko to jest jak orkiestra symfoniczna, prawda? Że jest później harmonia efektem. I tutaj gramy na różnych instrumentach, ale
gramy,
na chwałę Bożą.
Pauzujemy.
Na chwałę Bożą. Właśnie to, co ojciec już Jan powiedział, papież Franciszek to zamknął w naszej przepięknej adhortacji skierowanej do Kościoła w Ewangelii Gaudium. Powiedział, że radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Więc na pewno ta radość towarzyszy nam wszystkim. Niewątpliwie urszulanki od serca zakonającego mają w swoim charyzmacie też pogodę ducha, ale nie tylko. I apostolstwo uśmiechu, owszem. Ale tak jak i wszystkie inne zgromadzenia, właśnie w charyzmacie mamy posługę. Więc i tak jak już w samym predykacie jest, że jesteśmy urszulanki od serca zakonającego, to właśnie szerzenie Królestwa Serca Jezusowego, czyli ewangelizacja, żeby wszystkich na różne sposoby przyprowadzić do Jezusa, żeby właśnie samemu pogłębić osobową więź z Chrystusem, czyli relacje i tak samo przez świadectwo życia, przez pokorę, ubóstwo, czystość, posłuszeństwo. No, pokora jest fundamentem wszystkich cnót, najtrudniejsza. Właśnie też dążyć do świętości, bo celem wszystkich zgromadzeń i żeńskich, i męskich jest świętość i wszystkich, całego ludu Bożego. I nasza matka właśnie tak powiedziała, że święty to przyjaciel, pocieszyciel, to brat kochający, odczuwa nasze biedy, troski, modli się za nas, pragnie dobra naszego i szczęścia. Nie przewidywała, że sama będzie świętą, ale właśnie w wszystkich pismach też, które zostawiła, bardzo obfita jest lektura duchowa naszej matki, założycielki świętej Urszuli Leduchowskiej, bo i przygotowała nam medytację, i testament, i pozostawiła wiele pism duchowych, i dyrektoria. Także mamy niezwykłą kopalnię, bogactwo źródłowych materiałów, do których sięgamy i właśnie ten charyzmat odkrywamy coraz głębiej, bo też matka była prekursorką w wielu dziedzinach i też w ekumenizmie i w wielu innych wymiarach życia Kościoła. I praktycznie była bardzo otwarta na odczytywanie Ewangelii w współczesnym kontekście, czyli czytanie jakby znaków czasu. I też to, co teraz mówimy, nazywamy to inkulturacją. To też matka to już uobecniała dużo wcześniej, spotykając się z protestantami właśnie i w wymiarze ekumenicznym, ale też tej inkulturacji, przebywała na takim wygnaniu w krajach skandynawskich, przetłumaczyła im katechizm. No, teraz jestem po takim wydarzeniu wielkim ewangelizacyjnym przystanku Jezus na Woodstocku. To myślę, że ten charyzmat można w różnych aktualnych czasach też uobecniać, aby właśnie odkrywać Jezusa w innych. I to jest taka ewangeliczna wymiana darów poprzez też składanie daru z siebie. I myślę, że serca otwierają się wszystkich na miłość i dobro. Tak, także ten charyzmat franciszkański, pokój i dobro, jak najbardziej my też realizujemy, bo pokój jest owocem takiego zjednoczenia z Chrystusem, otwarcia się osobistego, takie nawiązania osobistej relacji z Nim. I też tym dzieliliśmy się ostatnio z siostrą Iwoną, przebywając na przystanku Jezus i no, chodząc na pole Woodstockowe i spotykając tam naszych braci w Chrystusie Panu. Trochę pogubionych, ale bardzo nam bliskich.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria.
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus na wieki wieków.
Chciałem zadzwonić, bo przejeżdżam tutaj przez miasto Ojca Świętego, przez Wadowice i tak sobie pomyślałem, że muszę zadzwonić tutaj i powiedzieć szczęść Boże.
Boże. Cieszymy się bardzo. Szczęść Boże. Niech Wam błogosławi i daje sił.
Dziękuję.
Szerokości na drodze życzymy. Tak. Tak, najważniejsze dobrze sobie życzyć i kolejna osoba. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Halo? Radio Maria? Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Czy mogę już mówić?
Tak, jest pani na antenie. Kto się z nami połączył?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Elżbieta Płonka z Gorzowa Wielkopolskiego.
Miło nam.
Ja jestem lekarzem medycyny i chciałam tu wspomnieć z mojego doświadczenia ojca Józefa Koszarnego, kapucyna, który dał takie duże doświadczenie w moim życiu zawodowym, ponieważ to był kapłan, który organizował duszpasterstwo służby zdrowia w latach 80. w Gorzowie Wielkopolskim. I dzięki temu mieliśmy pielgrzymki, bardzo duże pielgrzymki jako służba zdrowia do Lourdes i do Fatimy. I to był okres, kiedy ja poznałam bardzo wielu kolegów lekarzy. Nigdy potem się już nie powtórzyło w następnych latach takie spotykanie się w środowisku lekarskim. Gorzów słynie z tego, że ma połączone 3 szpitale w jeden duży, który był bardzo dużym problemem dla polityków, którym ja też byłam. Częściowo zarządzałam szpitalem połączonym, ale nie o tym chciałam mówić, właśnie o duchowości franciszkańskiej. No właśnie, brakuje nam w środowisku służby zdrowia, wśród lekarzy takiej wspólnoty, którą by, nie wiem, może kapłan nam organizował, albo byśmy potrafili spotkać kogoś takiego, ponieważ w tych czasach lekarz, który jest tak bardzo blisko drugiego człowieka, powinien umieć być kimś bardzo, bardzo otwartym, a jednocześnie sprawiać wrażenie człowieka, który naprawdę chce pomóc. A nie zawsze tak jest, ponieważ tak bardzo się narzekamy na tą ochronę zdrowia, a zwłaszcza na lekarzy i różne brzydkie rzeczy się o nich mówi. Ja jestem lekarzem rodzinnym i mam pewną grupę pacjentów do mnie zapisanych. I może czasem brak cierpliwości, ale ja ciągle doświadczam i uczę się też przez przede wszystkim ewangelizację własną. Należę do wspólnoty neokatechumenalnej już prawie 20 lat i na nowo ciągle się uczę kochać bliźniego właśnie w chorym człowieku. To wcale nie jest takie proste, kiedy jest się zmęczonym, kiedy ma się dużo obowiązków i coraz większe i trudniejsze te obowiązki nakładają na nas w ostatnich czasach politycy. Nie jesteśmy w stanie być właśnie braćmi dla naszych chorych. Może powiedziałam to w takim kontekście, że niektórzy koledzy powiedzieli, jak to być bratem dla chorego. Ale właśnie w takim duchu ewangelizacyjnym, żeby ten człowiek mógł się otworzyć ze swoimi bardzo intymnymi, trudnymi problemami przed tym drugim człowiekiem, którym jest lekarz, który ma mu pomóc. I dlatego mówi się różnie o lekarzach. I bardzo mi tego brakuje, właśnie ducha takiego wspólnotowego. My nie mamy czasu, lekarze, żeby się organizować. Pracujemy od rana do wieczora. Ale tu wspominam I gdyby ojciec Koszarny słuchał, pewnie gdzieś tam na wschodzie teraz posługuje jako kapłan, to bardzo jestem mu wdzięczna za to, ponieważ bardzo dużo wtedy takiego Ducha Bożego doznałam w czasie tych pielgrzymek, ale też i zawarłam przyjaźni. I dużo mi to dało. Brakuje nam właśnie franciszkańskiego ducha w środowisku ochrony zdrowia, bo nikt nas do tego nie przygotowuje, ale to już musimy sami trafiać na te ścieżki Pana Boga. I jest to bardzo, bardzo potrzebne, żeby kochać drugiego człowieka, który jest chory, a kapryśny albo i nieznośny. No i właśnie tym chciałam się podzielić.
Bardzo, bardzo dziękujemy, pani doktor.
Serdecznie pozdrawiam.
Również pozdrawiamy. No, piękne świadectwo też. No i taka prośba i apel właśnie o to, żeby się też zająć takim środowiskiem.
Służby
tak, zdrowia. Tak. Ale żeby też w jakimś takim szczególnym charyzmacie, tutaj prośba o ten charyzmat franciszkański. Ojcze Gwardianie.
No, chcemy się dzielić z każdym środowiskiem i z nauczycielami i z lekarzami. No, najlepszy dostęp do lekarzy to ma ksiądz kapelan szpitala i to on jest tym, który próbuje jakoś łączyć to środowisko i pielęgniarki z lekarzami i z pacjentami. I no, taka jest nasza posługa kapłańska w różnych środowiskach. Tak samo i w szkole katecheta próbuje łączyć i integrować to środowisko i właśnie skupiać razem czy na jakichś spotkaniach, ale tak jak to już mówiliśmy, no jest rzeczywiście dzisiaj trudno w dzisiejszych czasach takiej samotności, o której pisze właśnie papież Franciszek w encyklice Laudato Si. Człowiek egoistyczny zamknął się sam w sobie i w sumie sam cierpi na samotność i to jest jakby taka kara i to jest taka pierwsza jakaś zepsucie, można powiedzieć, wewnętrzne zepsucie. Później, które się przekłada na zepsucie związane z ekologią, zepsuciem środowiska, z ekosystemem, bo to wszystko, te toksyczne rzeczy, które są w nas, przekładają się na nasze środowisko, na rodzinę. No i potrzebujemy wtedy Bożej łaski, błogosławieństwa, duszpasterza, takich duszpasterzy, którzy tutaj zaczynali 70 lat temu w tych bardzo trudnych czasach, z tymi ludźmi poranionymi ze wschodu, wykorzenionymi. No i trzeba prosić Boga o łaskę nowych powołań i trzeba Boga prosić też o nawrócenie, o otwartość tych środowisk na kapłanów, na duszpasterzy, by nie zamykali się lekarze, by nie zamykali się nauczyciele, by nie zamykali się ludzie biznesu też na spotkanie z kapłanem, na wspólną modlitwę.
Niesamowite świadectwo pani doktor, no, która stara się patrzeć i chce tak patrzeć na człowieka drugiego właśnie tak przez pryzmat Chrystusa. I co z tego, że jest no, chory, czyli jakoś może bardziej zniecierpliwiony, może bardziej jakoś nieznośny, czy jakieś tam inne można by było epitety wstawiać, ale stara się patrzeć właśnie przez pryzmat Chrystusa i prosi o to Boga. Niesamowite świadectwo dla innych lekarzy, jak patrzeć na pacjenta, ale też dla pacjentów. Popatrzmy, jak na nas lekarze chcą też patrzeć, kiedy jesteśmy w potrzebie, kiedy potrzebujemy tej pomocy lekarskiej. Ojciec Dominik.
Czy ja mogę coś powiedzieć, pani doktor?
Na pewno.
Pani doktor słucha mnie?
Tak, na pewno nas słucha. Nie, już jest
poza anteną, ale
jest poza anteną, ale na pewno słucha.
Słucha radia, ojcze.
No ja 20 lat byłem kapelanem w szpitali i w Gorzowie Wielkopolskim byłem kapelanem szpitala psychiatrycznego, dziecięcego, zakaźnego i ogólnego. Znam wszystkie bolączki służby zdrowia i z nimi bywałem na rekolekcjach w Częstochowie i w czasie obrony pracy doktorskiej z teologii na temat, co Jan Paweł II powiedział o cierpieniu, to postawiłem przy profesorze, wtedy rektorze, a już biskupie Decu, Ignacym Decu, pytanie, że wspomniała tam doktorantka o trochę zaniedbaniu duszpasterzy, nie chorych, tylko zaniedbaniu właśnie służby zdrowia, czyli pielęgniarek, lekarzy i tym podobnych. Bo to są ludzie, którzy chcą służyć drugiemu człowiekowi, więc powinni też być, mieć duszpasterza, czyli pasterza, który by im podpowiadał. I to jest moje stwierdzenie, z tym, że to jest długa sprawa, bo sprawa właśnie opieki nad różnymi zawodami w pewnym sensie jest jakby zaniedbana. Zaniedbana z tej racji, że wchodzą te nowe trendy, nowe sposoby duszpasterskie i teraz najczęściej się też zaczyna duszpasterzować elektroniką, a nie człowiek człowiekowi. I stąd chyba jest ten kłopot i ten taki żal tej pani, która się skarżyła, że coś brakuje, czegoś jest jej brak. A to jest moja wina, nasza wina.
Nasza wina, ale myślę, że też, tak jak pani doktor wspomniała, że musi szukać jakby sama i źródłem takiej siły i mocy jest Eucharystia. I praktycznie Kościół, ale nawet jeżeli nie, no niewątpliwie, bez Eucharystii sama bez kapłana nie ma.
Tego nie robi.
Naturalnie, tylko właśnie tak mówię, że wiele jest osób takich, które jak podobnie pani doktor, chciałby żyć we wspólnocie, a nie zawsze jest im to dane. I wtedy możemy pójść do kościoła, parafii, która jest też wspólnotą, dużą, fakt. Ale i tam możemy zaczerpnąć mocy, siły przez osobisty kontakt z Jezusem, przez życie sakramentalne, przez codzienną modlitwę, adorację. Nasza matka, założycielka, myślę, nie zostałaby nigdy świętą, gdyby właśnie nie jej radykalizm życia, właśnie radykalizm jej życia, polegał na tym, że była tak niezwykle zjednoczona z Jezusem hostią, że wypowiedziała takie słowa, które mnie bardzo poruszają. Myślę, że wszystkie urszulanki, ale wszystkich ludzi bardzo poruszają. Zacytuję je. Bierzcie, jedzcie me siły, bo są do waszej dyspozycji. Chcę wam służyć nimi. Bierzcie, jedzcie moje zdolności, moją umiejętność, jeśli wam nią mogę być użyteczna. Bierzcie i jedzcie me serce. Niech swą miłością rozgrzewa i rozjaśnia życie wasze. Bierzcie i jedzcie mój czas. Niech będzie do waszej dyspozycji. Weźcie mnie, choćby to było dla mnie ciężkie. Jam wasza, tak jak Jezus hostia jest mój. Samemu tego uczynić nie możemy, ale źródłem mocy jest Eucharystia. Ona jest fundamentem Kościoła i napełnieni mocą Chrystusa możemy przekraczać siebie i składać dar z siebie. Tak jak pani doktor mówiła, że nieraz sił brakuje do przekraczania siebie, bo jak jest 70 pacjentów, to rozumiemy. I sami z siebie nic nie możemy, ale jego DNA jest w nas, jego krew płynie w naszych żyłach, jeżeli jesteśmy z nim zjednoczeni. I wtedy możemy powiedzieć tak jak nasza matka i niech te słowa naszej matki założycielki świętej Urszuli Leduchowskiej będą dla pani też pokrzepieniem i mocą w trudnościach.
68 355 83 88 68 355 83 70 to oczywiście numery do naszego wyjazdowego studia tutaj w Nowej Soli. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Łódź, mówi Teresa z Łodzi.
Pozdrawiamy.
W Łodzi też są znani kapucyni, ponieważ mamy od 40 lat jeździmy do Nowej Soli. Mamy tam właśnie rodzinę bliską państwa Karpów, którzy są w studio. I przez to jesteśmy związani bardzo. Byliśmy z ojcem Medardem, mam jego książki, jego listy. Wszystko mi przysyłał dla pani Teresy, bo wiedział, że rodzina był tak serdecznym dla moich dzieci, dla mnie. I jeszcze ojciec Juliusz i mamy zdjęcia. I naprawdę bardzo dziękujemy za wszystko. A teraz już znamy też ojca Jana, ponieważ w Toruniu rodzina Karpów była i ja też byłam z córką. I też poznaliśmy, też święty człowiek, bo też zadzwoniła do mnie koleżanka w czasie transmisji przy świętej i mówi Teresko, no bo ja prosiłam, żeby troszkę oglądały koleżanki tu w Łodzi. I mówi, przecież to jest ojciec Jan Sterliczki, to jest święty człowiek, jak on dzieciom pomagał, on sam gotował, nie brał kucharki, kolonie dzieciom organizował. Także jesteśmy tak zauroczeni, oglądaliśmy, nikt się nie ruszał od telewizora, a ja teraz i córka
jeszcze z innymi ludźmi przy radiu w innym miejscu. Bardzo, bardzo szanujemy, kochamy tych właśnie ojców kapucynów. Są naprawdę dobrymi ludźmi. Z poświęcenia. Ja mieszkam na Rytkini, należę do parafii Najświętszego Serca Jezusowego i nieraz przyjeżdżają do nas kapucyni i zawsze pytam, czy znają ojca Medarda. Wszyscy znają. Także niezapomniany nasz kochany ojciec Medard. A uczta dzisiaj była wspaniała. Wspaniała. Przepiękny kościół podziwiały nasze łodzianki. U nas już tak nie ma. Nie ma takiej wiary.
Śpiew, ale to, to nie znaczy, że trzeba ten, tylko że trzeba brać do przodu i iść z uśmiechem, no tak, ewangelizować i będzie. Tak, po prostu tak, będzie.
Tak, właśnie trzeba dużo pracować. Tam jest dopracowane wszystko. Ale jest przepiękna świątynia. Tutaj miałam telefony właśnie od rodziny mojej takiej łódzkiej, że jaka piękna świątynia. No, a my to znamy, no bo my tam właśnie jesteśmy bliską rodziną i państwo Karpowie są dla nas bardzo... To jest męża mojego brat, ale jest wspaniałym człowiekiem łącznie z żoną. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystko.
Dziękujemy.
Dziękujemy ci,
dziękujemy ci serdecznie
za ten telefon. Dziękujemy.
Czyli to państwa krewna.
Bratowa.
A, no to miło tak usłyszeć. Miała szczęście, tak. No ale miło też usłyszeć. No i właśnie taka pochwała w kierunku znowu tutaj Nowej Soli, ojca Jana oczywiście, ale też kościoła. Kościoła. Tak, kapucynów tutaj w Nowej Soli. Piękny kościół. To wszystko dzięki... Znaczy wiadomo, że sami pewnie i kapucyni, ani sami ludzie tego nie zrobią, tylko musi być współpraca, czyli współdziałanie tego charyzmatu.
Przełożony jest z tym motorem, który nadaje ton i to dzięki niemu po prostu mogliśmy się modlić
na czwórce, całym na piątce. Światem.
Tak. Biega się, nie?
Właśnie to te biegi do pustego grobu chyba, tak? Tak,
maratony.
Trenuje, ojciec trenuje.
Aha.
I duchowo, i...
Ale ty jeszcze taki doskonały zakonnik kapucyny, ojciec... Juliusz.
Tak. Wybity kaznodzieja, głosiłem z misję w sławie śląskiej. W drugim roku kapłaństwa mnie wypożyczył. To były pierwsze misje święte tutaj w niedalekiej sławie. Ale i inni, ojciec Włodzimierz Szereg założył 40 tysięcy róż różańcowych w okresie stalinowskim. Ciekawe, że różaniec przetrwał najtrudniejsze okresy. I tak było na wschodzie. I tutaj myślę o Chirobie, o Mościskach, gdzie powstał pierwszy dom ojców redemptorystów, gdzie poznałem ojca Ziobro wspaniałego.
Świętej pamięci.
Tak, z Mościsk pochodzącego. I z Mościsk rozeszli się na całą Polskę. Myślimy o beatyfikacji z Warszawy ojca
Łubińskiego
Bernarda. Tak. Wybitny człowiek.
No to on wtedy do Mościsk tak sprowadził redemptorystów z Anglii.
Tak.
Po raz drugi.
I pozdrawiamy Polonię w Mościskach, w Chirowie, Ocpus świętego Wawrzyńca, gdzie 10 lat uczestniczyłem w odpuście i na ziemi lwowskiej. I wszystkich słuchających nas.
I pewnie jeszcze jeden telefon podejmiemy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Ostrowa Wielkopolskiego. I to właściwie...
A jak ma pani na imię?
Longina. Chciałam skierować pozdrowienia do ojca Dominika, który był pasażerem szybownika Henryka. I bardzo się ucieszyłam z tego, że mogę pozdrowić ojca Dominika i że usłyszałam jego głos.
Loniu, całuję całą twoją rodzinę i stale pamiętam o Heniu.
Serdecznie dziękuję i bardzo często ojciec jest wspominany w naszej rodzinie. Bóg zapłać.
Na zajem, szczęść Boże. Z Bogiem.
Z Bogiem.
Czyli widzimy, jak tutaj ten charyzmat franciszkański no, zrzesza tutaj Wszelkie maści ludzkie.
Medyków, lotników, biegaczy, sportowców, nauczycieli.
Charyzmat się przekłada na różne inne charyzmaty.
Siostry zakonne.
Lata sobie. Nie miałem kontaktu.
Miło było usłyszeć ojcze Dominiku, na pewno. Bo tak musimy państwu wytłumaczyć, że ojciec Dominik niesamowicie, on jest radosny, ale to jeszcze bardziej po prostu się ucieszył, jak usłyszał.
Najbardziej, bo tak. To po latach, już dawno nie żyję, byłem na jego pogrzebie. A po prostu z nim w powietrzu najwięcej godzin spędziłem, na rekordy świata, na bocianie lataliśmy. I po prostu był zwykłym kolejarzem, a wspaniałym pilotem. Latał na rekordy, jego brat zginął, Roman, bo był dwóch braci, bo jak wystartował na bocianie, złożyły mu się te i Romno o ziemię, a on później też dalej latał. I wszystko właśnie sprawdzał szybowiec i taki był serdeczny, taki bardzo prosty człowiek. To Ostrów Wielki. Tak, w Ostrowie Kłęskim. Niesamowite, no patrzcie się. Usłyszałem.
No właśnie.
Czcigodny ojcze Marcinie, no. Tak słuchając rozmów niedokończonych, patrząc na ojca i na tą największą ambonę współczesną, jakim jest Radio Maryja i Telewizja Trwasa, ten wybitny katolicki uniwersytet. Myślę, że państwo się tutaj zgodzą, studio i siostra i ojciec Gwardian, i pani Maria, i pan Jan Poeta, i pan Waldemar Zakonsoleto, i ojciec Dominik, że przez te takie audycje upowszechnia się duchowość franciszkańska. I za to składamy staropolskie Bóg zapłać, niech zapłaci pan
to
Jezus.
To ktoś na górze tam pociąga te sznurki i tak to, jak to jest.
Duch musi mieć ciało, czy muszą być kapucyni, bo ty mówisz duchowość. Sama duchowość nic nie robi.
Ale ta duchowość upowszechnia się tutaj w życiu ludzi, którzy dawali świadectwo o tej
duchowość. Idea potrzebuje nośnika zawsze, tak. Jeszcze może podejmiemy. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Czy ja się zadzwoniłam do rozmów niedokończonych?
Tak, jest pani na antenie. Jak ma pani na imię i skąd telefonuje?
Ja z Podkarpacia telefonuję. Tak? Chciałam pozdrowić wszystkich ojców.
A na imię jak ma pani? Możemy wiedzieć? Halo? Możemy znać pani imię?
Anna.
Pani Anna.
Chciałam pozdrowić wszystkich ojców kapucynów, podziękować za tego ducha franciszkańskiego, za tą radość franciszkańską, którą ojcowie przekazują nam nawet w czasie tych wszystkich spotkań. Chciałam podziękować przede wszystkim ojcu Janowi za pielgrzymki, które razem przebyliśmy do Asyżu, do San Giovanni Rotondo, za wszelkie dobro. To właśnie składam podziękowania wszystkim ojcom, a szczególnie ojcu Janowi. Od świętego Jana z Dukli.
Siostra Anna.
Tak.
Dziękujemy. Tak, pozdrawiamy Bernardynów. No, gratulujemy świętego Jana Duklana.
I
świętego Jana z Dukli.
Niech błogosławi. Za wszelkie dobro i za tą radość, którą ojciec naprawdę napełnia serca nasze na całym Podkarpaciu. Bóg zapłać. I pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Dziękuję za wszystko.
Jak tak pięknie mówią w ogóle o kapucynach, to może komuś gdzieś tam coś się rodzi w głowie. Mam takie pytanie właśnie, ilu tak kapucynów jest w Polsce czy na świecie? Na przykład czy macie seminarium gdzieś tutaj w Polsce, a jeśli macie, to gdzie macie seminarium?
Jak to wygląda? W Polsce jest 600 ponad kapucynów. Są dwie prowincje, warszawska, krakowska i mamy seminarium tak w Krakowie i w Lublinie. I w całym świecie jest kapucynów ponad 11 tysięcy.
No to dobrze.
Pozdrawiamy wszystkich kapucynów prowincji warszawskiej, prowincji krakowskiej, prowincjała naszego krakowskiego brata Tomasza Żaka, prowincjała warszawskiego, biskupa Pacyfika Dedycza, który jest kapucynem, biskupa Stanisława Padewskiego, który również jest kapucynem, i wszystkich kapucynów, którzy pracują, Polaków, którzy pracują na Białorusi, na Ukrainie, Austrii, na Litwie, Afryce, Bułgarii i w różnych stronach, częściach Polski, ale też i na świecie, również we Włoszech, na misjach.
Także widzimy wielka wspólnota. A jak to jest z siostrami urszulankami?
To nas jest około 900, nawet już niecałe 900 osób. Pracujemy w 14 krajach, mamy też placówki misyjne w 100 wspólnotach. Z tym, że to się troszeczkę zmienia z roku na rok, bo albo powstają nowe domy, a są likwidowane, ale mniej więcej to tak na dziś jest, że też właśnie w ostatnich latach mamy więcej jeszcze placówek misyjnych, bo w Boliwii, na Filipinach, w Tanzanii. Tanzania pięknie się rozwija i kwitnie, mamy już 14 tam wspólnot i ponad około 120 nawet więcej Tanzanijek, sióstr.
Nieraz tak ludzie się pytają właśnie w taki sposób, a długo trzeba się uczyć, żeby być kapucynem albo żeby być urszulanką?
No tak, tak. Właśnie formacja trwa. Urszulanką to taka całościowa formacja, łącznie z kandydaturą, postulatem, nowicjatem i junioratem, to trwa gdzieś około 8 lat, 7, nie? Wstępna formacja jest 2 lata i później składa się profesję na rok, później na 2 lata i znowuż na 2 i później wieczysta jest profesja, czyli łącznie to daje 7 lat takiej formacji, po której składa się śluby wieczyste.
A jak to jest?
A później permanentna formacja.
9 lat, rok postulatu, rok nowicjatu, seminarium 6 lat, ale w trakcie seminarium jest też rok franciszkański.
Co to znaczy?
To jest taki rok takiej praktyki. Ci bracia przerywają studia, po filozofii, po drugim roku, jadą na placówki, posługują też w hospicjum, spotykają się z ubogimi i jest taki rok franciszkański. Także w sumie do święceń kapłańskich 9 lat, a do ślubów wieczystych 8.
W zasadzie u nas też jest około 8 lat, bo nawet bym powiedziała, że w krajach misyjnych to się jeszcze wydłuża, że nawet jeszcze nieraz jest więcej.
A ojciec mówił o takim ciekawym kapucynie, który jest diakonem.
Tak.
Którego na Maszu Świętej ojciec Pio. Może dwa słowa.
A to nie, ja tylko o nim słyszałem. Ja nie chciałbym za dużo mówić, bo go nie znam. Tylko słyszałem, że macie takiego brata Elia we Włoszech, który jest takim dosyć tak, czy mistykiem, trzeba byłoby tak nazwać, tak? Który jeszcze zahaczył, powiedzmy tak, ojca Pio. Tyle słyszałem o nim, ale nie znam go, tylko właśnie pytałem tutaj ojca Jana o niego jeszcze przed naszym spotkaniem. Ale wielu, no przecież ojciec Pio, no to macie takiego wielkiego świętego, wielkiego orędownika. Chyba wiele zakonów wam zazdrości. Tak pozytywnie.
Jego figura była obecna w czasie transmisji. Największy święty naszych czasów.
I na dziedzińcu
można powiedzieć, że po święty Franciszku wyprzedził wszystkich świętych. Jest stawiany obok założyciela świętego Franciszka z Asyżu. Taki obrazek wydała postulacja generalna na kanonizację. Krzyż pod krzyżem stoi Matka Najświętsza, święty Jan, święty Franciszek, a obok świętego Franciszka jest obecny ojciec Pio, zakochany w krzyżu naszego Pana.
Ale też ojcowie mają wspólnotę taką właśnie związaną z ojcem, grupę modlitewną.
Zbliża się koniec naszych rozmów, dlatego tak może już tak puentując, kończąc, no widzimy, że to są rozmowy niedokończone i można by było rozmawiać, jak to ojciec Dominik wcześniej powiedział, że trzeba byłoby 70 lat na to, 77 na to, 50 na to. No, ale...
Musiałbym opowiedzieć, że się rozbiłem samolotem. Musiałbym powiedzieć, gdzie leciałem, że nad Budapesztem. I z Węgry z ateistą rozmawiałem po niemiecku, rosyjsku, a wreszcie on mówił, wiedział, bo ja mówię, dlaczego ty ze mną rozmawiasz? A on mówił, ty jesteś Ländenpop. No dobrze, ale dlaczego? No bo ty reprezentujesz, pokazuj palcem Iszten, czyli Pana Boga. I tak mi ateista powiedział, że panie, że ja reprezentuję Pana Boga, którą uważa, że nie ma, to dlatego ze mną rozmawiał. Węgierski sekretarz partii.
Jest okazja, żeby na koniec pozdrowić też może kogoś.
Jeżeli jest okazja, proszę, pan tak, Jan to Karp. Życzymy dużo zdrowia księdzu Zawitkowskiemu, który jest chory. I Boże, zdrowia, tak.
Dzisiaj dostaliśmy, księże biskupie, życzenia, za które serdecznie dziękujemy. Wanda i Jan Karpowie.
Dziękujemy. A pani Maria Szczecińska, która również z nami była w tych rozmowach?
No to w takim razie ja pozdrawiam pana męża, dzieci, dzieci chrzestne, Krysię Sosnowską. Szczęść wam Boże.
Bóg zapłać. A siostra Maria Piętak, Urszulanka.
Ja serdecznie pozdrawiam każdą siostrę Urszulankę. Tych wszystkich naszych wspólnot w 14 krajach na czele z Matką Generalną oraz wszystkich księży biskupów naszych diecezjalnych, jest ich czterech, na czele z księdzem biskupem Stefanem Regmuntem, a także biskupa Edwarda Dajczaka i biskupa Rysia Grzegorza, z którym byliśmy na przystanku Jezus, bo nas prowadzili. I także moich przyjaciół, katechetów, zwłaszcza z naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Bardzo dziękuję, siostrze, również za udział w programie. Ojciec Dominik Orczykowski.
Ja chcę pozdrowić mojego druha, Harnasia. Czuwaj, druhu Harnasiu, ekscelencjo. Jak zwykle, pogodny orlik i stale myślę, kiedy się spotkamy, kiedy pojadę, a jestem tak blisko. Chyba to zrealizuję.
Ojciec Jan Sochocki.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej uroczystości dania świadectwa o charyzmacie franciszkańskim. Tutaj Ewie Wojtkowi i ojcu proboszczowi i wszystkich, których spotkałem w życiu. Jeszcze spotkam, zawsze spotkałem wszędzie dobrych ludzi. I w Ołczynie, i w Pile, i w Częstochowie, gdzie 2 lata służyłem jako spowiednik w jasnogórskim sanktuarium, i w Sędziszowie Małopolskim, i w Stalowej Woli Rozwadowie, i 15 lat w Tyrliczce. Pozdrawiam Tyrliczkę, świętego kapłana, ojca Klemensa, ojca proboszcza, ojca Karola, brata. I wszystkich, których spotkałem, a nade wszystko panią redaktor Lidię Dudkiewicz. Niech Duch Święty oświeca, bo dziś obchodzi imieniny. Obdarza radością i pokojem i moją ziemię mazowiecką, Kościół Polski, który przeżywa nawiedzenia Matki Bożej, rodzinny Sierpc, jedyną siostrę i całą rodzinę Sochockich i parafię Rościszewo.
Bardzo dziękujemy ojcu. No i ojciec gwardian, ojciec Grzegorz Marszałkowski.
Ja chciałem pozdrowić całą moją rodzinę z Pruszcza Gdańskiego, wszystkich gdańszczan, całą Polskę Północną, wszystkich również parafian z Wołczyna, z Kielc, z Wałcza, z Nowej Soli, a szczególnie tych, którzy dzisiaj pomogli nam zorganizować tę przepiękną liturgię, rodzinę świeckich franciszkanów, młodzież franciszkańską, grupę modlitwy Ojca Pio, wolontariuszy, tutaj Wojtka, który tutaj razem z nami jest, panią Ewę, siostrę Ewę i wszystkich, to cała armia wolontariuszy, którzy nam dzisiaj pomogli. Bóg zapłać i pozdrawiam wszystkich. I pozdrawiam księdza biskupa Stefana Regmunta, naszego pasterza, który jest dla nas zawsze życzliwy i odwiedzał wielokrotnie ojca Medarda. I lubił rozmawiać z nim, gdy był już chory, był złożony chorobą. To ksiądz biskup Stefan serdecznie zawsze przyjeżdżał porozmawiać z nim i te rzeczywiście rozmowy przeciągały się do późnych godzin nocnych, tak jak te nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone.
Jeszcze pan Jan chciał słowo?
Tak, i pana Waldemara, bo podziwiamy stoicką cierpliwość.
Który ja, realizuje, tak.
Ja najserdeczniej pozdrawiam syna Piotra, wnuków Szymona i Maurycego, panią Marię Stachowiak i całych jubilaty Deo, księdza proboszcza Jerzego Frąckowiaka, Arkadiusza księdza Rzeckiego, moją rodzinę z Łodzi, Teresę Karp, córkę Małgorzatę jej, Zofię i Kazimierza Pawełczyków, z całą rodziną z powiatu wieluńskiego i z życzeniami powrotu do zdrowia Jego Ekscelencji księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego.
Dziękuję jeszcze raz wszystkim za rozmowę i za moment będziemy modlić się kompletą, czyli modlitwą na zakończenie dnia.
Głębione morze. się zmieni i śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.
Pójdź, słońce piękne, promieniste, pójdźcie przed nim jasne zorze. Łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Krótki rachunek sumienia. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal z zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Przeznaczył nas Bóg na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy żywi czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gaci w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz wielki Bóg zapłać za zaproszenie do Nowej Soli, za to wszystko, całe dzisiejsze nasze spotkanie. I ojcu Gwardianowi, ojcu Grzegorzowi Marszałkowskiemu i także ojcu Janowi Sochockiemu, wszystkim kapucynom, wszystkim tutaj, którzy współpracują, przecież z ojcami, parafianom, wolontariuszom, siostrze, która nas tutaj uraczyła na rozmowach niedokończonych. Dziękuję też panu Waldemarowi za realizację. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy telefonowali, którzy łączyli się razem z nami. I już za tydzień kolejne spotkanie poniedziałkowe w Radzyminie. A tymczasem żegnamy się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Prosimy teraz i zawsze.
Prosimy na antenę Toruń.